Kto ma rację? Kto ma rację? Kto ma rację?
W studiu Radia Zachód Jolanda Fedak, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
I poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witaj, Janusz Rzeczkowski. Szanowni państwo, rozpocznijmy od takiej lubuskiej optyki i spostrzeżeń dotyczących rekonstrukcji rządu i gabinetu Mateusza Morawieckiego. Po tym, jak minister Elżbieta Rafalska zdobyła mandat do Parlamentu Europejskiego, lubuskie straciło swojego przedstawiciela w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Jak oceniacie państwo ten fakt? Czy to może oznaczać, że lubuskie nie będzie miało przełożenia na takie strategiczne kwestie właśnie już bezpośrednio w gabinecie premiera? Poseł Jacek Kurzępa.
Oczywiście na początku należy podziękować również lubuszanom za mocne wsparcie pani minister Elżbiety Rafalskiej i wywindowanie jej do Europarlamentu. Zatem mniej smucę się faktem, że nie ma jej w rządzie, ile cieszę się, że weszła do Europarlamentu, gdyż ze swoimi kompetencjami, energią i pracowitością będzie znaczącym europarlamentarzystą, który również dla ziemi lubuskiej jest w stanie wiele spraw prowadzić. Nie chcę używać słowa załatwić, bo to takie załatwiactwo to nie w tych kategoriach, tylko po prostu zabiegać o interesy ziemi lubuskiej, obszaru przygranicznego, chociażby z programów transgranicznych, które są przynależne ziemi lubuskiej.
No to jasne, natomiast jeśli chce się mieć wpływ na takie realne kwestie związane z relacjami na region, województwo, rząd, no to lepiej mieć kogoś tam w Warszawie.
Oczywiście, że tak. My posłowie ziemi lubuskiej z Prawa i Sprawiedliwości nie zostaliśmy zwolnieni ze swoich obowiązków. Wobec powyższego będziemy musieli w sposób może bardziej dynamiczny zabiegać o sprawy regionu. Pani Elżbieta Rafalska była niebywale skutecznym rzecznikiem spraw ziemi lubuskiej, ale nie można odmówić również posłowi Maternie, posłowi Astowi, czy mnie, tej roli, która do nas przynależy. Wobec powyższego też deklaruję, że tego odczucia opuszczenia ziemi lubuskiej przez poseł Rafalską nie będzie.
I pani Jolanta Fedak.
No, ja zgodziłabym się tutaj z taką tezą, że dobrze jednak mieć swojego posła z regionu, dobrze mieć swojego ministra z regionu, dlatego, że jednak w tych takich bezpośrednich, że tak powiem, zabiegach o czy to inwestycje centralne, czy drogowe, czy inne, no jednak łatwiej taki minister wytłumaczy, na czym polega też specyfika tego regionu. Proszę też pamiętać, że jesteśmy regionem małym i tych posłów w ogóle ogólnie mamy stosunkowo mniej niż na przykład takie Mazowsze, czy powiedzmy Śląsk. I ich jest na tyle dużo, że oni rzeczywiście mogą prowadzić tam swoją politykę w rządzie bardzo dynamicznie regionalną, więc zawsze to jest jakaś szkoda, tym bardziej, że pani poseł to był bardzo dobry poseł właśnie z ziemi lubuskiej i dobry minister. Więc w tym kontekście szkoda pani minister Rafalskiej. I rzeczywiście pewnie tą rolę będą musieli przejąć posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale ja również za czasów swojego ministrowania pamiętam, że wiele rzeczy mi się udało wytłumaczyć, na czym polega specyfika tego regionu. No, chociażby była kiedyś taka rozmowa z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, który uważał, że te ziemie są w jakimś sensie zagrożone żywiołem niemieckim, nie? Ponieważ są mniej patriotyczne. Kiedy my żeśmy, było to dawno, dawno temu, nie? Bo to już 10-12 lat, kiedy udało mi się z nim rozmawiać w kwestiach dotyczących legislacji, również pozwoliłam sobie na taką uwagę, że raczej wszystko wskazuje, że to my będziemy kolonizowali te landy po drugiej stronie granicy, dlatego że po prostu one się wyludniają. I, i, i tam po prostu brakuje równości. Natomiast my na tyle mamy jeszcze wtedy, 10-12 lat temu, zapóźnienia infrastrukturalne, że ci Niemcy aż tak bardzo chętnie tutaj też się nie osiedlają i powiedzmy nie robią jakiejś kolonii z tych terenów. No także jeśli chodzi o żywioł ten patriotyczny, to przecież my jesteśmy w dużej mierze potomkami tych, którzy w II Rzeczpospolitej pochodzili z jej kresów, czyli z najbardziej patriotycznego żywiołu.
Panie pośle.
I pamiętam, że wytłumaczenie tego no zajęło mi trochę czasu, ale też proszę pamiętać, że są takie rzeczy, które my wiemy, ponieważ my tu mieszkamy od dzieciństwa. Na przykład ja się tu urodziłam i na tych ziemiach
to
i uważam
do Jacka
już, że
Kurzęby,
to jest...
Bo tu wskazuje się, wskazuje bezpośrednio na kwestię właśnie władzy uchwałodawczej i wykonawczej, prawda? Czyli możliwości jednak patrzenia, może nie tyle, bo to nie elegancko, patrzenia na ręce tym, którzy już podejmują jakieś decyzje, a nie tym, którzy stanowią prawo. I tutaj może tego rodzaju
to
zagrożenie.
Rzeczy samej pani prezes ma rację, że to zabieganie o interesy ziemi lubuskiej jest niezbędne, ale nie na zasadzie samochwały, która w kącie stała, no ale pozwolę sobie przywołać chociażby dwa zdarzenia, które mnie czekają jutro i pojutrze. Jutro spotkanie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dwoma prezesami izb handlowych hiszpańsko-polskiej i australijsko-polskiej w sprawie gminy Krzeszyce, gminy Sulęcin i tak dalej, i tak dalej. Za dwa dni z kolei spotkanie z ministrem infrastruktury w sprawie S18, gminy Wymiarki. Także my, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, znamy swoją rolę i wykonujemy ją wystarczająco skutecznie.
Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma swojego parlamentarzysty z województwa lubuskiego, ale w wyborach do Parlamentu Krajowego, jak sądzę, jesiennych, pojawią się kandydaci i będziecie państwo zabiegać o głosy, także głosy Lubuszan. I w kontekście tego, o czym pani prezes powiedziała, tej tożsamości, pytanie o taki konserwatywny zwrot w PSL-u, o którym mówi się w tej chwili, że po tym, jak nie udała się sprawa koalicji europejskiej w takim stopniu, jakbyście państwo może oczekiwali, teraz Polskie Stronnictwo Ludowe chce iść samodzielnie, chce budować taką konserwatywną narrację. Jak to będzie w Lubuskiem?
No w Lubuskim będzie podobnie jak w tym kraju, bo jednak partie występują na listach wspólnie i prowadzą jakąś politykę no wspólną. Nie może tutaj być różnic jakichś dzielnicowych, nie, absolutnie. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten projekt europejski skręcił zbyt mocno w lewą stronę i stąd takie głosy w Polskim Stronnictwie Ludowym, że my w jakimś sensie w tym się nie mieścimy. Wynikało to prawdopodobnie z takiej sytuacji, że w sposób nieoczekiwany kampania nabrała takiego tempa, w którym w dużej mierze kwestie, powiedziałabym, sumienia ideologiczne miały większą wagę niż po prostu kwestie dotyczące samej Unii Europejskiej.
Nie przewidzieliście tego państwo?
No myślę, że nikt tego nie przewidział, łącznie z tymi, którzy nawet prowadzili tą wojnę, dlatego że to nie jest tak, że się wszystko da przewidzieć. Po prostu w wielu miejscach trzeba reagować na to, co się wydarza. Myślę też, że te kwestie mogą odgrywać w tej chwili mniejszą rolę, bo chociażby przez to, że no w jakimś sensie się zmniejsza, no nie chciałabym tu jakoś użyć mocniejszego słowa, rola wiosny Roberta Biedronia. Więc jak to będzie wyglądało, trudno w tej chwili powiedzieć, dlatego że podejmiemy decyzję do końca czerwca na Radzie.
W ciągu dwóch tygodni,
tak na Radzie Naczelnej, a w tej chwili prowadzimy konsultacje, jak ma wyglądać
Poseł Jacek Kurzęba w tej części programu. I jeszcze, bo musimy kończyć, za chwilę część druga, ale teraz pytanie do Jacka Kurzęby. Czy pan wierzy w tą metamorfozę w PSL-u?
Znaczy, oczywiście pani prezes wie lepiej, co się dzieje w PSL-u, natomiast ja pozwolę sobie użyć pewnego ludowego pożekadła, że korzystniej byłoby, że Polak przed szkodą szkodą, był mądry, a nie po szkodzie. Kalkulacja wyborcza PSL-u jak zawsze w pragmatyce obrotowego, czyli można byłoby powiedzieć bezideowego PSL-u, wskazuje na to, że nie opłacało się walczyć z Kościołem, że nie opłacało się stawiać w szeregu tych, którzy kwestionują wszystkie wartości istotne dla narodu polskiego, i teraz jest ten zwrot. Nie jest on wiarygodny, jest po prostu typowy dla kalkulacji politycznej.
Musimy kończyć. To była pierwsza część programu Kto ma rację. O godzinie 8:35 spotykamy się w tym samym składzie, w tym samym studio. Do usłyszenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.